Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Października 1984 roku, tygodnik Polityka. Strajk górników brytyjskich protestujących przeciwko rządowym planom zamykania kopalń, a co za tym idzie utraty miejsc pracy.
18 października 1984 roku, Kurier Podlaski. Większa produkcja rzemiosła, lepsze zaopatrzenie rynku. Chcesz mieszkanie? Bierz się za budowanie. Wysokie notowania amerykańskiej waluty, dolarowa huśtawka.
19 października 1984 roku. Życie Warszawy. Uchwała w sprawie realizacji Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Andrzej Gromyko otrzymał order Lenina. Wspólna praca jednoczy.
Trybuna Ludu.
Sesja Polskiej
Wysokie Akademii zapasy Nauk w handlu i energetyce. Planety dobycia przekroczone. Dostatek węgla nie zwalnia od oszczędności. Wszechstronne poparcie w realizacji Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Posiedzenie Komisji Nauki i Oświaty KCPZPR.
10 lat minęło. Aktorzy od lalek studiują w Białymstoku. Centralna inauguracja roku akademickiego. Zaniedbanie
Byliśmy
obowiązków służbowych
skromni,
przyczyną tragicznej
uczciwi,
katastrofy kolejowej.
Dobrzy, młodzi ludzie, tak. Natomiast to, co było charakterystyczne w zachowaniach księdza Jerzego, to jego wyjątkowa pobożność.
W momencie, kiedy zdawaliśmy na studia, nie wiedzieliśmy o tym, gdzie nasz kolega będzie kontynuował dalszą naukę.
Zresztą proszę.
Wtedy było, to się odbywało tak troszkę w tajemnicy.
Naturalnie, to był początek lat 60.
Był to bardzo grzeczny, spokojny, ułożony chłopak.
Dobry. Potem, kiedy rozpoczął się ten czas Solidarności, on nam pomógł w uzyskaniu takiej tożsamości narodowej, chrześcijańskiej, katolickiej. Właściwie on nas wzmocnił.
Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. Jeżeli obywatel rezygnuje z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem i wyrządza największą krzywdę sobie, swej ludzkiej osobowości, rodzinie, grupie zawodowej, narodowi, państwu i kościołowi.
O księdzu Jerzym słyszałem już z okresu stanu wojennego. Kapłan, niby nic, prawda? Kapłan, bardzo skromne określenie, ale chowające w sobie jakże wielki hart ducha, odwagi, kiedy odwaga kosztowała.
Mam to szczęście, że ja mogłem osobiście poznać księdza Jerzego. Mój syn tak a propos to zajmował się psem, jego tajniakiem. Księdza Jerzego osobiście po raz pierwszy zobaczyłem na mszy w Mszyłcach. I w rezultacie potem była msza marcowa i sierpniowa. Potem z Nowej Huty jeździły całe pielgrzymki na msze żoliborskie.
W inteligenckiej części warszawskiego Żoliborza stoi kościół księdza Jerzego Popiełuszki, obok świętej Brygidy w Gdańsku, najbardziej renomowany klub polityczny w Polsce. Co tam więc robi natchniony polityczny fanatyk? Jednym słowem, ten mówca, ubrany w liturgiczne szaty, nie mówi niczego, co byłoby nowe lub ciekawe dla kogokolwiek. Urok wieńców, jakie urządza, jest całkiem odmiennej natury. Zaspokaja on czysto emocjonalne potrzeby swoich słuchaczy i wyznawców politycznych. W kościele księdza Popiełuszki urządzane są seanse nienawiści. Mówca rzuca tylko kilka zdań wyzbytych sensu perswazyjnego oraz wartości informacyjnej. On wyłącznie steruje zbiorowymi emocjami. Uczucie nienawiści politycznej do komunistów, do władzy, do wszystkiego, co jest powojenną Polską, przynoszone na tę salę przez bywalców, a pod dyrygencją księdza Popiełuszki, przestaje być wewnętrznym robakiem drążącym człowieka. Polityczne uczucia...
Obóz rządzący komuniści mówili same złe rzeczy na jego temat. Prowokowali pewne zajścia, przecież w jego mieszkaniu na Cichej. Podłożono specjalnie, SB podłożyło materiały, które miały skompromitować tego człowieka. Nie udało się. Wśród nas, ludzi Solidarności, wśród tych kilku milionów, ksiądz Jerzy był wspaniałym człowiekiem. Wszczepił w nas to powiedzenie świętego Pawła. Zło dobrem zwyciężaj. To przekazanie jego pozwoliło, że przeszliśmy przez trudny okres stanu wojennego, walcząc metodami pokojowymi. Nie uczyliśmy się do rozwiązań siłowych, jak to było w innych państwach. To dzięki księdzu Jerzemu. Zło dobrem zwyciężaj. Udało nam się przebrnąć jakoś ten trudny okres czasu, gdzie z naszej winy nie zginął nikt. Z winy komunistów zginęło około 100 osób, bo taka jest nieoficjalna lista zamordowanych. To wynika z ośrodka Karta w Warszawie. Tak wolno, a tak nie wolno, bo ksiądz Jerzy na przykład mówił tak, a nie mówił wcale tak. Czyli słuchaliśmy jego słów i to pozwalało na przetrwanie.
Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie. Prawda, podobnie jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od wieków trwa nieprzerwanie walka z prawdą. Za prawdę się płaci, tylko plewy nic nie kosztują.
Zawsze był wśród ludzi aktywnych, bo czy to były siostry, pielęgniarki, czy to byli studenci, czy to byli harcerze, czy to byli robotnicy. On żył, siedział nieraz z boku, przysłuchiwał się, bardzo nieśmiało prosił o głos. Natomiast jeśli już mówił, to trafiało do wszystkich. Zapytałem go, jakie instrumentarium się posługuje. No to miał najlepszych ludzi, bo cytował wręcz w swoich homiliach Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego, jak również wieszczów. Mówił do mnie, do Kazimierza Jancarza czy do Henryka Jankowskiego, że w zasadzie to nie mnie potępiają, nie mnie ścigają, nie mnie grożą, tylko grożą tamtym ludziom.
Było posiedzenie tak zwanej tymczasowej komisji koordynacyjnej, to było wtedy najwyższe ciało podziemnej Solidarności. Ja brałem udział we wszystkich posiedzeniach i ten moment nastąpił dokładnie w czasie posiedzenia. To było w Gdańsku i wtedy przybył na to posiedzenie z wieloma problemami, także Lech Wałęsa. Pisaliśmy oświadczenie. Tak było, że nawet ja osobiście je pisałem po długiej dyskusji w gronie kolegów. Było nas tam 8-10 osób, oczywiście było to całkowicie tajne spotkanie. I nie mieliśmy wtedy jeszcze pewności, co się stało. Wiadomo było tylko, że zniknął, bo to nie od razu się wydało wszystko. Przeczuwaliśmy, że się stało coś niedobrego, coś bardzo niedobrego.
19 października około godziny 22 w okolicach miejscowości Przysiek koło Torunia został uprowadzony przez nieznanych sprawców ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony 23 września 1947 roku. Zamieszkały w Warszawie. Rysopis. Wzrost około 170 cm. Szczupły. Twarz owalna. Cera blada. Włosy jasny blond. Ubrany był w sutannę, czarną koszulę, czarne spodnie. Miał zegarek elektroniczny z pozytywką. Według zeznań Waldemara Chrostowskiego, kierowcy samochodu Volkswagen, numer rejestracyjny WUL2473, którym podróżował ksiądz Popiełuszko, nieznani sprawcy, z których jeden przebrany był za milicjanta ruchu drogowego, zatrzymali samochód pod pozorem kontroli trzeźwości kierowcy.
jego kierowcy, Waldemarowi Chrostowskiemu, udało się zbiec.
Trwa intensywne śledztwo w sprawie księdza Jerzego Popiełuszki. Pod nadzorem Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej prowadzone są ogólnokrajowe poszukiwania zaginionego. W oparciu o
na polecenie ministra spraw wewnętrznych Służba Bezpieczeństwa i Milicja Obywatelska zatrzymały wszystkich ustalonych dotychczas właścicieli i użytkowników samochodów Fiat 125P, którzy przebywali w rejonie uprowadzenia, a ich samochody odpowiadają szeregu cechom określonym przez Waldemara Chrostowskiego. Zatrzymani zostali między innymi Sonia G., niepracująca z zawodu krawcowa z Warszawy, Grzegorz P., funkcjonariusz MSW z Warszawy.
Rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban na konferencji prasowej dla korespondentów zagranicznych. Czyn ten, ktokolwiek go dokonał, miał ugodzić w pozytywne procesy, które się w Polsce dokonują. Na przykład miał zaćmić proces normalizacji stosunków z niektórymi krajami Zachodu. Jest to wydarzenie wymierzone w proces odnowy. W swych intencjach ma ono godzić przypuszczalnie w stosunki państwo-kościół. Jednym słowem, stwierdził rzecznik, godzi ono we wszystko to, czym żywotnie zainteresowane jest polskie społeczeństwo. Uderzyć chciano w polski rząd.
W związku z komunikatem dotyczącym zatrzymania wszystkich ustalonych dotychczas właścicieli i użytkowników samochodów Fiat 125P, minister spraw wewnętrznych informuje, że Sonia G., Edward W. oraz inne osoby po złożeniu wyczerpujących wyjaśnień zostały zwolnione w tym samym dniu. Minister spraw wewnętrznych po zatrzymaniu Grzegorza P., funkcjonariusza MSW z Warszawy, wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
Część pytań skierowanych zwłaszcza przez zagranicznych dziennikarzy zachodnich do Jerzego Urbana dotyczyła spraw związanych z uprowadzeniem księdza Jerzego Popiełuszki. Przedstawiciel BBC prosił na przykład o przekazanie najnowszych wiadomości na temat uprowadzenia księdza i czy są to wiadomości pomyślne. Niestety, powiedział na to Jerzy Urban, nie wiem, kto dokonał porwania księdza Jerzego Popiełuszki.
25 października na spotkaniu z dziennikarzami krajowymi rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban powiedział: w dniu dzisiejszym prokuratura zgodnie z wymogami prawa przesłuchuje Grzegorza P., o którego zatrzymaniu informuje prasa. W jednym z samochodów, które jak podejrzewano mogły być instrumentem porwania, znaleziono w bagażniku włos. Minister spraw wewnętrznych, generał broni Czesław Kiszczak, zwrócił się do Kurii Warszawskiej o ułatwienie działań porównawczych. Uzyskano dostęp do mieszkania księdza Popiełuszki, gdzie znaleziono materiał porównawczy, jego włosy.
Na wniosek Wojciecha Jaruzelskiego bandycki akt potępiony został przez Komitet Centralny PZPR w specjalnie uchwalonym na plenum oświadczeniu.
Polska socjalistyczna może być tylko Polską praworządną. Dywersja, prowokacja i terror były zawsze z gruntu obce leninowskiej ideologii, moralności naszej partii.
Istniała Solidarność i zaczęły się jego kontakty, jego więź z Solidarnością. Wtedy ksiądz Jerzy, żeby ludzi podnieść na duchu, przychodził na ich procesy, pomagał w organizowaniu jakiegoś wsparcia i duchowego, i takiego lokalowego, odzieżowego rodzinom aresztowanych, rodzinom internowanych.
Świec tysiące palili mu, z nadgłów unosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom senny krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury runą i pokrzemią stary świat.
Dla mnie osobiście szczególnie ważny był fakt, że ksiądz Jerzy był tą osobą, która zwracała się o pomoc dla mnie wtedy, kiedy byłam uwięziona, kiedy siedziałam na Śląsku po aresztowaniu pod kopalnią Wujek, i ksiądz Jerzy zwracał się wówczas do księdza biskupa Miziołka, by wśród osób, o których uwolnienie Kościół występuje, umieścić również moje nazwisko. Osobiście mam wielki dług wobec księdza Jerzego, zawdzięczam mu wolność. Na ścianie w mieszkaniu księdza Jerzego była umieszczona wielka mapa z zaznaczonymi ośrodkami internowania, więzieniami, w których byli przetrzymywani więźniowie polityczni. Organizowano pomoc dla ich rodzin. Szczególnie bolesne było to, kiedy zostawały bez pomocy rodziny wielodzietne, gdzie brakowało środków na podstawowe produkty żywnościowe, na odzież. Było bardzo ciężko, były problemy z kartkami i oczywiście wtedy dzielić się jest szczególnie trudno, bo własnej rodzinie trzeba też coś dać do jedzenia. Żywność była na kartki podstawowe. Produkty również i przemysłowe na kartki, choćby wyprawki dla dzieci. Więc to, że przy kościele świętego Stanisława Kostki z takim ogromnym wsparciem ze strony księdza Jerzego organizowano magazyn taki odzieżowy, żywnościowy, z lekami. Ta pomoc ze strony księdza Jerzego była nie do przecenienia. Była i duchową pomocą, i różnego rodzaju pomocą.
Moje spotkanie pierwsze miało miejsce w wojsku, do którego dotarliśmy 25 października 1966 roku, bo byliśmy wcieleni jako klerycy w liczbie około 300 z całej Polski do nowo utworzonej jednostki wojskowej. Wszystkie zajęcia, ćwiczenia, prasówka, różne wykłady, żeby nas oderwać od seminarium, zniechęcić do kościoła. Proponowano i studia, i pracę, warunki, żeby miał to życie ułatwione. Ale z naszego tego poboru praktycznie wszyscy wrócili do seminarium. To jeszcze bardziej tak mobilizowało. A ksiądz Jerzy Popiełuszko już specjalnym się niczym nie wyróżniał. Był jednym z nas. Oczywiście był odważny, był zdecydowany, był konsekwentny, był wymagający i od siebie, i od nas także. Znaczy zachęcał nas do tego, żebyśmy trwali przy swoim powołaniu.
Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona. Idea, która jest zdolna do życia, podbija sobą. Za nią spontanicznie idą miliony.
On mówi, że jest namawiany do tego, żeby zaprzestał. On mówi, że ja nie mogę ludzi zawieść. No i na koniec powiedział coś takiego, co w ogóle mi utkwiło. Mówi, że ja wiem, że oni mnie załatwią. Z tym, że te słowa ja odbierałem zupełnie inaczej. I zapewne on nie przypuszczał, że to się stanie tak, jak się stało.
Wystąpienie ministra spraw wewnętrznych generała broni Czesława Kiszczaka przed kamerami Telewizji Polskiej. Działania doprowadziły do szybkiego wykrycia i aresztowania sprawców porwania księdza Jerzego Popiełuszki. Z największą przykrością muszę stwierdzić, że są nimi trzej młodzi funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych.
Organizatorem porwania był kapitan Grzegorz Piotrowski, lat 33, naczelnik wydziału jednego z departamentów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, z wykształcenia matematyk, zatrudniony w resorcie od 9 lat. Współuczestnikami są porucznik Waldemar Chmielewski, lat 29, wykształcenie wyższe, zatrudniony w resorcie od 7 lat, oraz porucznik Leszek Pękala, lat 32.
Dotychczas nie znaleziono ani ciała księdza Popiełuszki, ani jego żywego. Rzecznik rządu stwierdził, że podejrzany, Grzegorz Piotrowski, zmienił swoje zeznania. Wpierw mówił, że zamordował księdza Popiełuszkę i jego zwłoki rzucił do Wisły pod Toruniem. Obecnie utrzymuje, że rozstał się z księdzem Popiełuszką, kiedy miał on jeszcze szansę na przeżycie.
We wtorek 30 października w godzinach popołudniowych z zalewu koło Włocławka wydobyto zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki.
Jan Paweł II zwrócił się podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie z następującym apelem do rodaków. Oddajmy ostatnią posługę księdzu Jerzemu Popiełuszce z chrześcijańską godnością i pokojem.
Niech ksiądz Jerzy Popiełuszko znany był z wielkiej aktywności politycznej i z niechęci, z wrogości do panującego w Polsce socjalistycznego porządku. Dawał temu wyraz słowem i czynami, a jego kazania, popularyzowane przez radia zachodnie, sięgały daleko poza żoliborską parafię. Wybrano więc jego. W ten sposób podkładano ogień pod jedno z najczulszych miejsc narodowego porozumienia. Prowokacja miała zamknąć usta tym, co w imieniu Kościoła wiodą dialog z władzą i zniszczyć wiarę w uczciwe intencje przedstawicieli władz.
Na sesji kurii metropolitalnej warszawskiej w dniu 31 października postanowiono, że pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki
odbędzie się w sobotę, 3 listopada.
Ciało pogrzebano na terenie przykościelnym parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Mszę żałobną celebrował prymas Józef Glemp, który w homilii powiedział: wierzymy, że ofiara młodego życia księdza Jerzego jest już ostatnią na polskiej ziemi i że już nikt nie targnie się na życie drugiego człowieka tylko dlatego, że nie podoba mu się głoszona przez niego nauka.
Wszystkie ulice wiodące w stronę widocznych z dala dwuwież kościelnych zapełnione były szczelnie.
W ceremoniach żałobnych wraz z rodziną zmarłego, matką i ojcem Jerzego Popiełuszki uczestniczyło duchowieństwo i liczne rzesze wiernych. Obecni byli dostojnicy duchowni.
Na pogrzebie księdza Jerzego było 500 000 ludzi. Na wszystkich dachach, w parku, we wszystkich uliczkach bocznych, na drzewach, wszędzie byli ludzie.
To dla mnie niezapomniane przeżycie, które może tylko równać się z przeżyciami związanymi z pielgrzymkami Ojca Świętego w naszej ojczyźnie. A kto wie, czy w pewnym stopniu nawet nie stawiam jeszcze wyżej, w pewnym stopniu, w pewnym sensie, bo to zupełnie inny wymiar. Naprawdę tam była cała Polska. Przyjechaliśmy z kolegą księdzem, z wieńcem, uczestniczyliśmy później w celebrze. Czuło się ten pewien ból, smutek i taką naprawdę ludzką, prawdziwie chrześcijańską solidarność. Wielu ludzi się załamało, straciło nadzieję, a ta śmierć naprawdę wyzwoliła w nas te nowe pokłady siły, nadziei, wiary. My coś możemy, że nie wszystko jest stracone.
Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami.
Cóż ci Jezus mógł dać oprócz trudnej drogi swej? Cóż ci mógł powiedzieć po witaniu? Dobrze wie, jak trudne są Jego drogi i najciszej mówi w powołaniu.
Kościół w Polsce nieustannie umiera za ojczyznę. Jak umarł ksiądz Jerzy, powinniśmy o tym pamiętać. Tutaj, na Podlasiu, wspominając kasaty zakonów, więzienia, syłki i wyroki śmierci wykonywane na duchownych. Biskup Konstanty Ireneusz Łubieński zostaje wypędzony z Sejmu. Biskup Piotr Paweł Benjamin Szymański, wyrzucony z Janowa Podlaskiego, umiera w Łomży. I tak aż do naszych czasów, aż do śmierci księdza Stanisława Suchowolca, do męczeństwa księdza Jerzego. Nie możemy o tym zapomnieć. Na początku trzeciego tysiąclecia narody, tracąc pamięć, tracą życie.
Pielgrzymuję z Kalisza do Suchowoli i do Okopów, niczym pielgrzymi sprzed tysięcy lat pielgrzymowali na Górę Tabor, po to, żeby się przemienić wewnętrznie. I myślę, że taka przemiana wewnętrzna się we mnie dokonuje. Między innymi tutaj właśnie, w tym miejscu. Pochyliłem się nad tym, patrząc jeszcze raz, jak zmasakrowano człowieka, jak człowiek człowiekowi mógł zgotować taki los, ale paradoksalnie nie zniszczył tego, co jest najważniejsze, czyli ducha. I to jest chyba takie zwycięstwo księdza Jerzego nad oprawcami, którzy dzisiaj chodzą wolni. Ale oczywiście tu nikt nie zieje zemstą, tylko mówię, jak to wygląda, że zabito człowieka, ducha nie zniszczono, ale dzisiaj oprawcy chodzą w glorii, chwały w niektórych kręgach i to jest bardzo bolesne.
W tych trudnych czasach, w latach 80. uczył nas bardzo wiele. przede wszystkim bardzo jasno pokazywał, gdzie jest zło, gdzie jest dobro, jak powinna wyglądać Polska. Marzył o wolnej Polsce, demokratycznej Polsce, w której ludzie będą mieli swoje prawa zagwarantowane, będą mieli również swoje powinności. To jest bardzo ważne i często nam o tym przypominał. Myślę, że dzisiaj mówiłby znacznie więcej o powinnościach, o tym, co każdy obywatel, każdy człowiek jest winien zbiorowości, jakim jest naród, jakim jest państwo, a także uczyłby nas takiej pokory, której często brakuje nam.
Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.